Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież Franciszek zaprosił Benedykta XVI na poświąteczny obiad. W czasie kryzysu młodzi potrzebują ufności, która płynie z wiary, mówi przeor wspólnoty Steze w przededniu rozpoczęcia europejskiego spotkania młodych. W Stanach Zjednoczonych zamknięto w tym roku 12% klinik aborcyjnych. 27 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Benedykt XVI był dzisiaj w domu świętej Marty na obiedzie u papieża Franciszka. Przy wspólnym stole zasiedli również arcybiskup Dominik Mamberti, stojący na czele watykańskiej dyplomacji, i ksiądz Brian Wells, asesor sekcji do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu. Słowa i gesty papieża Franciszka znajdują tak dobry odbiór, ponieważ ludzie pragną miłości, przebaczenia, szczerości i bliskości. Franciszek na to pragnienie odpowiada, uważa ksiądz Federico Lombardi. Podsumowując kończący się rok, watykański rzecznik podkreślił potrzebę zaszczepienia papieskiej postawy w całym Kościele.
Trzeba się spodziewać, że ten wielki impuls odnowy i skutecznego głoszenia głównego przesłania chrześcijańskiego rozszerzy się na cały Kościół. Na razie ogranicza się to do Rzymu i jest skoncentrowane na osobie samego papieża. Choć wiemy oczywiście, że w wielu krajach świata ludzie powracają do spowiedzi, do udziału w liturgii, a zatem rozchodzi się ta fala doświadczenia miłości Boga za pośrednictwem Kościoła. Papież Franciszek daje nam wzór relacji duszpasterskich, który musi się stać czymś normalnym w całym Kościele, we wszystkich jego częściach.
W Strasburgu rozpoczyna się jutro europejskie spotkanie młodych zorganizowane przez wspólnotę Steze. Swój przyjazd zapowiedziało ponad 20 tysięcy osób. Jak co roku papież skierował do młodych swoje przesłanie. Kładzie im na serce sprawę jedności chrześcijan. Wiarygodność orędzia chrześcijańskiego byłaby o wiele większa, gdyby chrześcijanie przezwyciężyli swoje podziały, czytamy w papieskim przesłaniu. A czego po spotkaniu spodziewają się sami bracia z Teze? Rozmawialiśmy o tym z przeorem wspólnoty, bratem Aloizem.
Po pierwsze, pragniemy Kościoła będącego wielką wspólnotą przyjaźni. Musimy poszerzać zasięg tej kościelnej przyjaźni na wszystkich chrześcijan. Druga sprawa to pojednanie. Jest tak wiele konfliktów. Proces pojednania w Europie musi być kontynuowany. Kryzys materialny związany z bezrobociem, niepewną sytuacją, prowadzi też do kryzysów osobistych, kryzysu wartości. Ludzie pytają się o sens własnego życia. Widzimy, że młodzi stawiają to pytanie z wielką mocą. Zastanawiają się nad swoją przyszłością. Z tego względu musimy pogłębić ufność wypływającą z wiary. Ta ufność wiary daje też również ufne spojrzenie na własne życie. W Strasburgu spodziewamy się 2,5 tysiąca młodych z Ukrainy. Wiemy, że doświadczają dziś poważnych trudności. Musimy się w nich wsłuchać, aby to doświadczenie wspólnoty dodało im otuchy.
W Stanach Zjednoczonych zamknięto w tym roku 12% klinik aborcyjnych, a konkretnie 73 placówki, podała Organizacja Obrony Życia Operation Rescue. Jest to spowodowane wzrostem wrażliwości Amerykanów na kwestie obrony życia oraz zaostrzeniem aborcyjnego prawodawstwa w niektórych stanach. Wielki wpływ miała na to głośna sprawa Kermita Gosnella, lekarza aborcjonisty, który w szczególnie okrutny sposób mordował dzieci, zwłaszcza w przypadkach tzw. późnych aborcji. Amerykanie poznali tym samym ukrywane realia przerywania ciąży. W konsekwencji zaostrzono kontrolę klinik aborcyjnych, niektóre stany zakazały późnych aborcji. Tak stało się na przykład w Teksasie, gdzie w konsekwencji zamknięto w tym roku 11 klinik. Z oficjalnych danych wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat liczba aborcji zmniejszyła się w USA o 3%. Jest to najwyższy odnotowany dotąd spadek aborcji od 1973 roku, kiedy zalegalizowano zabijanie nienarodzonych dzieci. Dziś aborcji dokonuje się w 582 placówkach, jest ich jednak czterokrotnie mniej niż w 1991 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. W niektórych kościołach po mszy świętej 27 grudnia po dzień dzisiejszy podaje się wiernym poświęcone wino do picia. O błogosławieniu wina w święto Jana Apostoła i Ewangelisty z księdzem Joachimem Kobienią, liturgistą, sekretarzem i rzecznikiem kurii diecezji opolskiej, rozmawia Hanna Honisz z Radia Plus Opole. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz, moim gościem jest ksiądz dr Joachim Kobienia, sekretarz biskupa opolskiego, rzecznik kurii opolskiej i liturgista.
Szczęść Boże.
Dlaczego błogosławimy wino w liturgiczne wspomnienie świętego Jana Apostoła i Ewangelisty?
To bardzo stara tradycja Kościoła, sięgająca czasów średniowiecza. Związane jest oczywiście najpierw z pewną legendą, mianowicie święty Jan miał pobłogosławić kielich zatrutego wina. I tu legendy są różne. Jedna mówi o tym, że to cesarz Domicjan, który wezwał apostoła do Rzymu, chciał go zgładzić, tak podobnie jak innych apostołów, podał mu ten kielich zatrutego wina. Święty Jan pobłogosławił go i kielich się rozpadł. Inna legenda mówi, że to arcykapłan pogańskiej bogini Diany, który chciał nawrócić się na chrześcijaństwo, ale brakowało mu jakiegoś argumentu, poprosił o jakiś cud świętego Jana i ten właśnie pobłogosławił kielich zatrutego wina, który arcykapłan najpierw podał dwom skazanym na śmierć więźniom, którzy natychmiast umarli. Święty Jan pobłogosławił go, wypił to zatrute wino i nic mu się nie stało, a potem nawet jeszcze wskrzesił owych dwóch nieszczęśników więźniów, którzy umarli. Jeszcze inna legenda mówi, że święty Jan pobłogosławił właśnie kielich wina po to, by właśnie przekonać kogoś z niedowiarków, którzy kwestionowali prawdziwość jego nauczania. Dziś ta tradycja ma nieco inną wymowę. Święty Jan jest tym ewangelistą, który głosił w swojej Ewangelii przede wszystkim miłość. I nawet kiedy podaje się owo wino, mówi się pij miłość świętego Jana. Bo wino, tutaj by trzeba sięgnąć do jego biblijnych korzeni, ma bardzo wielorakie znaczenie. Oznacza oczywiście szczęście, radość. Tak spotykamy to na kartach Starego Testamentu. Oznacza również cierpienie. Kielich wina to przecież w ustach Chrystusa właśnie zapowiedź Jego męki, ale oznacza również miłość. Kolor nawet wina, kolor czerwony, to kolor miłości.
Jakie znaczenie, symbol, walory ma błogosławione wino świętego Jana?
Wino świętego Jana, błogosławienie jest oczywiście zwyczajem pobożności bardziej ludowej, jest to sakramentalium, a zatem nie ma znaczenia sakramentalnego. Natomiast od średniowiecza przypisywano temu winu oczywiście pewne szczególne walory, właściwości, chociażby miało zachowywać od pragnienia, czy miało przywracać zdrowie, czy zachowywać w zdrowym zdrowiu. Dziś zwraca się uwagę jednak na duchowy wymiar tego napoju. To wino, które święty Jan pobłogosławił, straciło swoją zabójczą moc, zatem ono ma nas uzdrawiać od zła, od złości, która w nas jest, od grzechu. Natomiast ma nas zachęcać do praktykowania gorącej miłości, taką, którą głosił święty Jan i w Ewangelii, w swoich listach zwłaszcza. Mamy być świadkami tego, że Bóg jest miłością, tej prawdy, którą tak ogromnie z zapałem głosił święty Jan do końca swojego życia. I to właśnie owo wino i dzielenie się nim, owe słowo, które przy tym wypowiadamy, pij miłość świętego Jana, dziel się miłością świętego Jana, ma być dla nas taką zachętą, by ową miłością, chrześcijańską miłością na co dzień żyć, a zatem ma nas duchowo uzdrawiać i to jest, myślę, główny walor tego błogosławionego wina.
A jak picie błogosławionego wina świętego Jana ma się do abstynencji, do której Kościół nieraz zachęca?
Znów można odwołać się tutaj do korzeni biblijnych tego symbolu, jakim jest wino. Pismo Święte wspomina o winie aż 450 razy i to w bardzo różnym kontekście. Zasadniczo bardzo pozytywnym. Musimy spojrzeć też na kontekst, w jakim wino było spożywane właśnie w krajach śródziemnomorskich, także i w krajach biblijnych. To nie był jakiś napój ekskluzywny, przeznaczony tylko dla ludzi wyjątkowych. To był napój świąteczny, ale bardziej codzienny. W tamtych rejonach woda była pewnym rarytasem, czysta woda. Najczęściej pito wodę bardzo zabrudzoną, która była przyczyną wielu chorób. Natomiast wino było czymś bardzo czystym i w związku z tym nawet Święty Paweł zachęca Tymoteusza, aby nie pił samej tylko wody, ale dodawał wina po to, by swoje problemy, najprawdopodobniej problemy żołądkowe, mógł ten właśnie z pomocników apostołów zwalczać. I tak samo dla ludzi, którzy tam żyli w tych okolicach, picie wina podczas posiłków było takim remedium na pewne choroby, które mogły ich dotknąć, kiedy pito samą tylko wodę. Najczęściej wino zresztą było zmieszane z wodą. Ponadto to wino było inne niż to, które my dzisiaj pijemy i jeżeli chodzi o zawartość alkoholu w nim, ale też i samą koncentrację konsystencje na pewno nie było tak czyste, jak to wino produkowane dzisiaj.
Czasy się zmieniły i dziś picie wina niekoniecznie ma właściwości zdrowotne.
Jeżeli zapytamy lekarzy, to na pewno ich opinie będą różne. Pismo Święte właśnie bardzo wyraźnie mówi nam, iż należy unikać wszelkiego nadmiaru. To właśnie nadmiar picia wina jest przyczyną wielkiego zła i o tym świadectwo spotykamy i na kartach Ewangelii, ale też i w pismach ojców Kościoła. I po dziś dzień Kościół zachęca nas, chociażby u nas w Polsce miesiąc sierpień zawsze jest takim wielkim wezwaniem do całkowitej abstynencji. Abstynencje także są tacy ludzie, którzy przyrzekają przez całe życie praktykować ją. W naszej diecezji nawet utarł się taki zwyczaj, iż czasem nawet wesela, czyli to tak bardzo radosne wydarzenie, odbywa się w sposób bezalkoholowy. Młodzi deklarują już wcześniej, że na ich przyjęciu weselnym nie będzie podawany żaden alkohol pod żadną postacią i nawet na tę okoliczność otrzymują specjalne błogosławieństwo biskupa. Myślę, zwyczaj bardzo piękny, godny pochwały. Natomiast spożywanie wina w małych ilościach, ono na pewno nie jest czymś zdrożnym ani szkodliwym, bo już też świadectwa biblijne o tym mówią. Ono jest symbolem i radości, i szczęścia, i obfitości. Tak przynajmniej Pismo Święte mówi o tej uczcie mesjańskiej, uczcie, na której będzie wiele dobrego wina. A myślę, takim najbardziej wymownym argumentem jest to, że Chrystus użył do Eucharystii właśnie niczego innego jak wina. To jest ten podstawowy materiał Eucharystii obok chleba. Podobnie można odwołać się tu do samego Chrystusa, który na uczcie w Kanie Galilejskiej przemienił w cudowny sposób wodę w wino, uratował, można powiedzieć, to radosne wydarzenie, jakim była uczta weselna. A zatem, tak jak to zawsze można powiedzieć, złotą regułą będzie wszystko z umiarem. Choć Kościół zachęca do abstynencji, to przecież właśnie dzięki Kościołowi, a może bardziej dzięki zakonom, mamy dziś w Europie i w ogóle na całym świecie tak piękną kulturę wina, uprawy winnej latorośli, ale też i produkcji wina, bo przecież to właśnie zakony były tymi miejscami, gdzie kultywowano wino. Ono było bardzo potrzebne do sprawowania Eucharystii. Wszystkie klasztory Galii, późniejszej Francji, uprawiały wina, a nawet był przepis, że każdy zakonnik miał otrzymywać codziennie odpowiednią ilość wina. Tak było w klasztorach benedyktyńskich. To klasztory wynalazły najróżniejsze gatunki wina, łącznie z szampanem. To klasztorach sprawdzono tą piękną praktykę, że przycina się wina i dzięki temu one wydają bardziej piękne, dorodne owoce. To właśnie w klasztorach wynaleziono także metodę produkcji z czerwonych winogron białego wina, które było potem potrzebne do sprawowania Eucharystii. A zatem to właśnie zakony po dziś dzień są tymi miejscami, w wielu miejscach świata, gdzie winną latorość uprawia się i produkuje się bardzo dobre gatunkowo wina. I to właśnie dzięki Kościołowi, można powiedzieć, produkcja wina dziś tak bardzo jest intensywna i tak bardzo są bogate te różne tradycje uprawiania i produkcji wina. Kościół zachęca do abstynencji. Oczywiście nie można w tym względzie ulegać pewnemu rygoryzmowi. To już w starożytności kościelnej w II wieku była pewna herezja, która głosiła, że nawet podczas Eucharystii nie powinno się używać wina. Wino, które prowadzi do pijaństwa, wino, które zawiera alkohol, a zatem jest czymś złym. Akwarianie nawet Eucharystię sprawowali przy użyciu tylko i wyłącznie wody. Oczywiście ta herezja została potem odrzucona i potępiona przez Kościół, ponieważ przez całe 2000 lat to wino właśnie jest tym niezbędnym materiałem do sprawowania Eucharystii, które staje się krwią Chrystusa.
Jakie wino można używać w czasie liturgii? Czy są jakieś obostrzenia?
Przepisy kościelne bardzo precyzyjnie mówią, jakie wino powinno być używane do mszy świętej. Przede wszystkim musi być to wino wyprodukowane z winogron. Nie można używać ani wina produkowanego chociażby z jakichś owoców, ani też wina, które ma jakieś specyficzne domieszki, tylko czyste wino, winogronowe. Jeżeli chodzi o barwę, to tu można się zdziwić, my jesteśmy przyzwyczajeni do białej barwy wina, natomiast na pewno podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus użył wina czerwonego, ponieważ takie było używane w Palestynie w tamtych czasach. Podobnie przez wiele wieków, aż do średniowiecza, najprawdopodobniej do XII wieku, choć niektórzy liturgiści mówią nawet do XVI wieku, w kościele zachodnim używano również czerwonego wina, a potem dopiero względy praktyczne. Bielizna kielichowa tak zwana, która szybko brudziła się od czerwonego wina, sprawiły, iż zamieniono je na wino białe. Natomiast w kościele wschodnim używa się zawsze wina tylko i wyłącznie czerwonego. Myślę, że ta barwa, czerwona wina, lepiej oddaje jego piękną symbolikę. Nie tylko symbolika, ale to, że staje się ono krwią Chrystusa, krwią, która ma także barwę tak jak wino czerwono.
Wino słodkie czy wytrawne?
Tu przepisy nie mówią niczego. To w zależności od tego, pewnie jakie wino jest bardziej dostępne. wytrawne w danym rejonie. Jeden rejon świata ma bardziej wina wytrawne, jeden rejon ma bardziej słodkie, ale myślę, że doświadczeni proboszczowie zawsze mówią, musi być to dobre wino, bo przecież jest materią do czegoś, co jest dla nas najświętsze, to Eucharystia. Zatem nie można tutaj pójść na kompromisy i kupować wina, które jest marnej jakości. Myślę, że to jest ta najważniejsza reguła, którą należy się kierować.
A dlaczego do wina, z którego będzie sprawowana Eucharystia, dodaje się wody?
Starym zwyczajem jest także to, że odrobinka wody dodawana jest podczas Eucharystii. Związane jest to zapewne najpierw z ostatnią wieczerzą. Chrystus użył podczas ostatniej wieczerzy zwyczajem żydowskim wody zmieszanej z winem. Tak właśnie praktykowano tam w Palestynie picie wina. Nie pito go w czystej postaci, ale w średniowieczu doszła także interpretacja teologiczna tego gestu. Ta odrobina wody, którą dodaje się do wina, ma symbolizować zmieszanie boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie. I nawet słowa modlitwy, które wypowiadane są przez kapłana w tym momencie, o tym nam mówią.
A jakie wino można błogosławić? Liturgiczne wspomnienie świętego Jana.
Ponieważ jest to tylko sakramentalium, a zatem pewne tylko błogosławieństwo, nie ma tutaj żadnych obostrzeń. Może być to dowolne wino, słodkie, czy wytrawne, białe, czy czerwone, ale myślę, że powinno być to wino dobre i oczywiście ważne jest, że jest to tylko pewien symbol, a zatem nie powinno być nadużywane. W wielu parafiach jest piękny zwyczaj, sam się z nim spotkałem kilkakrotnie już, że po mszy świętej, ponieważ błogosławiona jest większa ilość wina podczas mszy świętej, rozdzielano jest ono w takich niewielkich kubeczkach wszystkim uczestnikom. Myślę, że jest taki piękny znak i taka zachęta do pielęgnowania pięknych kościelnych tradycji.
Co należy zrobić z tym pobłogosławionym winem?
Przede wszystkim należy najpierw uświadomić sobie, że nie jest to już takie wino zwyczajne jak to, które przechowujemy w domu, ponieważ otrzymało pewne z nami pewne błogosławieństwo, a zatem jest czymś poświęconym. Ponadto jest to taka zachęta do tego, by spożyć go w gronie przyjaciół, rodziny. I myślę, że właśnie jest to dobra okazja, by chociażby wieczorem zebrać się w kręgu rodzinnym i tam odrobinką wina poczęstować wszystkie osoby, które są obecne. Oczywiście tutaj trzeba przestrzegać także pewnych zasad. Ci, którzy nie są pełnoletni, nie powinni takiego wina spożywać, ponieważ mimo wszystko jest ono alkoholem. Natomiast wszyscy dorośli mogą spożyć odrobinkę tego wina. Myślę, bardzo ważne, by jednak także wypowiadając te ważne słowa. Pij miłość świętego Jana, dziel się tą miłością. Pamiętaj, że ten gest symboliczny picia błogosławionego wina jest takim wezwaniem, by także poznać istotę nauczania świętego Jana, a tą istotą jest Bóg jest miłością. Czyńcie tak samo jak Bóg. Dzielcie się także tą miłością na co dzień przez ten najbliższy rok, u progu którego się przecież niedługo znajdziemy.
Czy ten zwyczaj błogosławienia wina jest znany na całym świecie, w całym Kościele powszechnym?
Jest to zwyczaj ogólnokościelny. Dziś w dobie globalizacji na pewno dotarł do wielu rejonów świata, chociaż najbardziej rozpowszechniony jest w Europie. To Europa jest tym miejscem, gdzie ten zwyczaj jest bardzo mocno praktykowany, zwłaszcza pewnie kraje śródziemnomorskie. One jako kraje, gdzie wino jest po dziś dzień takim napojem bardziej codziennym niż w naszej szerokości geograficznej, ten zwyczaj pielęgnują jeszcze bardziej niż my.
I na koniec ciekawostka. Liturgiczne wspomnienie świętego Jana. Nie tylko wino kiedyś było błogosławione.
Czasami błogosławiło się jeszcze olej, a związane jest to z inną legendą, związaną także z cesarzem Domicjanem. Kiedy nie zdołał świętego Jana apostoła zgładzić tym kielichem zatrutego wina, wtedy postanowił wrzucić go do rozgrzanej oliwy. Jednak ta oliwa nie zaszkodziła świętemu apostołowi, wręcz przeciwnie, według legendy nawet wyszedł z tej kąpieli z wrzącej oliwy odmłodzony i nawet ustanowiono święto świętego Jana w oliwie, które aż do początku XX wieku było wspominane w kościele. Natomiast dziś już praktycznie, ponieważ jest to tylko legendarna przepowieść, dziś już w ogóle nie jest wspominane.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz dr Joachim Kobienia, sekretarz, rzecznik Kurii Opolskiej i liturgista.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
Audycję przygotowało Radio Plus Opolem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.